w Białym Domu, to jest sukces dyplomatyczny Czerutyna.
Uważam, że jest to jednak sukces, bo to jest bardzo szybko po zaprzysiężeniu na początku września. Ja też uczestniczyłem w tego typu spotkaniach prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Czyli to jest zaraz po wakacjach. Była alternatywa, że to spotkanie mogłoby się odbyć na marginesie spotkania w ONZ-cie, co też miało miejsce w wypadku prezydenta Andrzeja Dudy.
Ale to obniża rangę trochę.
Ale
nie
wtedy
biały
to
dom.
Nie jest Biały Dom, to nie jest gabinet owalny, także jest to ważne wydarzenie.
Dlaczego Trump daje taki prezent Nawrockiemu?
Trudno mi powiedzieć, że to jest prezent. Jest to po prostu pewna polityka. I ja to widzę jako przyjęcie przywódcy Polski. To jest dobre też dla całego naszego kraju, dla państwa, że głowa państwa, który jest symbolem tego państwa, jest przyjęty przez Stany Zjednoczone. Nie lekceważyłbym tego faktu. Jest to duże wydarzenie, korzystne także dla rządu.
Dla rządu. No właśnie. Pytanie jest, czy prezydent powinien przed tym skonsultować się z ministrem Sikorskim, odbyć rozmowę taką briefującą, czy powinien zabrać któregoś z wiceministrów spraw zagranicznych do Waszyngtonu i czy powinien wcześniej podpisać nominację ambasadorską w Waszyngtonie?
No to różnie na to można patrzeć. Ja zawsze towarzyszyłem jako minister spraw zagranicznych prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Może nie zawsze. Raz nie było przedstawiciela MSZ-u podczas ostatniej wizyty, także jest to pokazanie. To było przed kampanią prezydencką w 2020 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda pojechał bez przedstawiciela MSZ-u, bo to ta wizyta miała charakter
pojechał
poparcia.
Jako kandydat, a nie jako prezydent. Tak?
Wydaje mi się, że to nie było dobre z perspektywy prezydenta Andrzeja Dudy, bo pokazał, że rząd może nie stać za nim.
A gdyby nie zabrał prezydent przedstawiciela rządu ze sobą, gdyby się nie zbriefował, to co?
Znaczy, tu jedna kwestia briefing, druga kwestia, kto będzie w delegacji. Myślę, że są różne rozwiązania możliwe. No, briefing wydaje mi się, że jest w ogóle istotny. Ja myślę, że do tego spotkania z ministrem spraw zagranicznych dojdzie niezależnie od wszystkiego, bo wymaga tego...
Przed 3 września.
No tak, bo to trzeba omówić kwestie współpracy na różnych forach, w różnych formatach, także obsady ambasadorów. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę MSZ-u co do administracji amerykańskiej, to myślę, że prezydent słusznie może myśleć, że jego wiedza jest równie szeroka niż ministra spraw zagranicznych, bo jak wiemy, te relacje nie były zbyt dobre. Mhm. Mam na myśli rządu i administracji Donalda Trumpa.
Czyli może nie być uczestnictwa MSZ-u w takiej delegacji?
W ogóle formalnie oczywiście, że może nie być. Jak będzie, nie wiem.
15, czyli bliżej, 15 sierpnia, najbliższy piątek, na Alasce spotka się prezydent Trump z prezydentem Putinem. Być może także prezydent Zeleński tam będzie. To pana zdaniem ma znaczenie, że to jest 15 sierpnia, że to jest Alaska i że być może ten trójkąt szukający, no nie chcę powiedzieć, że wspólnie, bo raczej nie wspólnie, rozwiązania problemu agresji rosyjskiej na Ukrainę.
No ja to zgadzam się z tymi opiniami, także no przecież premiera Donalda Tuska, który mówi intuicyjnie, czuje, ma taką intuicję, że dojdzie do jakiegoś przełomu i porozumienia. Pewnie ma pewne informacje, których my nie mamy. Ja zwracam też uwagę na nastawienie opinii publicznej na samej Ukrainie. Tam 3/4 społeczeństwa jest za szybkim podpisaniem porozumienia, a 1/4 przeciwko. Oczywiście
trudno znaleźć rodzinę, w której by ktoś nie został zabity w tej wojnie albo ciężko okaleczony.
No tak. Ale proporcje się odwróciły. Kilka lat temu było 3/4 za kontynuowaniem. Czyli jest ocena, że to zwycięstwo jest niemożliwe, więc to porozumienie zapewne będzie.
I Putin to wie oczywiście, czyli warunki będą trudne.
Warunki będą trudne. Zobaczymy, jak to będzie interpretowane. Nie ulega wątpliwości, że Władimir Putin będzie to interpretował jako pewne zwycięstwo. Ja natomiast chcę zwrócić uwagę na ten termin, który jest bardzo niekorzystny dla Polski. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia Polska podpisała porozumienie, był tutaj sekretarz stanu Mike Pompeo, o wzmocnionej współpracy obronnej. W tą rocznicę zatrzymania marszu komunistycznego na Europę. I ta rocznica ma wielkie znaczenie. W tym roku ma być największa defilada, 15 sierpnia w Warszawie, w Dniu Wojska Polskiego. Ma być otwarte muzeum w Osowie, bardzo taki ważny, duży i dobrze zrobiony budynek. Miałem okazję z projektantem Czesławem Bieleckim go niedawno oglądać. I teraz w tym dniu odbywa się inne porozumienie, które może przykryć nie tylko te wydarzenia w tym roku, ale później w historii być interpretowane właśnie jako te ważniejsze święto. I to jest bardzo niedobre.
Ale to specjalnie na złość nam zrobili, myśli pan?
Ja myślę, że moje podejrzenie jest takie, że te znaczenie symboliczne jest tak duże, że być może Rosjanie to świadomie zrobili, wykorzystując pewną niewiedzę Amerykanów.
Czyli oddali Amerykanom Alaskę, o której gadali od jakiegoś czasu, niedźwiedzie zwłaszcza, prawda, że trzeba ją odzyskać, a Amerykanie im oddali 15 sierpnia.
Ale to jest bardzo, jeszcze nie widziałem interpretacji tak jak to teraz przedstawiam, to jest ważne, ale to jest pewna analogia. Mamy święto Europy, 9 maja, to też Adenauer, deklaracja europejska, zostało zawarte w dniu zakończenia II wojny światowej. I my w zasadzie dzisiaj świętujemy Europę jako te pozytywne wydarzenie, zjednoczenie Europy, początek zjednoczenia Europy, a nie właśnie zakończenie II wojny światowej. To Niemcy to wtedy tak rozgrywały. Ja tu widzę pewną analogię, która ma bardzo duże konsekwencje symboliczne dla Polski.
No dobrze. A treść tego porozumienia, jaki się spodziewa pan?
Dyskusje trwają, ja je oczywiście obserwuję. Mówi się o wymianie terytoriów. No nie wygląda to dobrze.
Zelenski da radę obronić integralność Ukrainy, czy będzie musiał oddać?
Mi się wydaje, że szansa na utrzymanie suwerenności jest, natomiast integralności terytorialnej raczej nie, to znaczy odzyskania teraz tych terytoriów. Być może jest też możliwość takiego porozumienia, że to nie będzie ostateczne scedowanie tych terytoriów.
Czyli
ta sprawa będzie zawieszona.
Mówili Amerykanie 30, 50, 100 lat, tak? I potem wracamy do tematu ewentualnie.
No coś jak taka granica w Korei, między Koreą Południową a Północną.
Ale tam nie ma daty chyba.
Ale tu też nie wiem, jak będzie z tą datą. Natomiast nie ma akceptacji i Ukrainy słusznie. A myślę, że nie jestem też przekonany, czy Władimir Putin tak bardzo będzie na to naciskał, jeżeli to byłby warunek porozumienia. No przecież pamiętajmy, że nasza granica z Niemcami, to ile lat po wojnie ona była ze znakiem zapytania? Dopiero w 70 roku Willy Brandt podpisaliśmy z Niemcami traktat z RFN wtedy graniczny.
No i tak jeszcze została delimitacja na Zalewie Szczecińskim, prawda? No tak, na lata 90.
Pokazuje, że później praktyka funkcjonowania na tych zajętych terenach przez Rosję spowoduje, że ta sprawa będzie nieistotna. No co z tego, że Amerykanie nie uznawali aneksji tam Kurylów i tak dalej, skoro de facto współpracowały ze Związkiem Radzieckim. Czyli to jest taki pewien wybieg.
Czyli przegraliśmy tę wojnę.
Trudno powiedzieć, alternatywa jest zła. W tym sensie, że no przecież gdyby Ukraina czuła, że ma szansę obrony, albo większe wsparcie ze strony na przykład Zachodu, przede wszystkim Europejczyków, bo Amerykanie się z tego wycofują, to by pewnie chciała kontynuować tę walkę. Natomiast no, nie ma woli po stronie
zachodniej, żeby wygrać.
Zwłaszcza, mam na myśli tu państwa europejskie, i tak jest dużo, że chcą kupować broń od Amerykanów,
wszyscy,
żeby wspierać. Natomiast są też oczywiście podziały. Natomiast tam nie ma też woli jakiegoś poświęcenia dalej idącego, na przykład wsparcia militarnego. No to jest oczywiste. No i oczywiście w Polsce tym bardziej, która graniczy z Rosją i z Ukrainą. Także no, nie było nadziei na lepsze rozwiązanie. I tu chcę zwrócić uwagę też na pewną porażkę jednak naszej polityki, bo jak spojrzymy na słowa ministra Sikorskiego, on cały czas zagrzewał Ukrainę do walki. Mówił, że Rosja jest słaba.
Od pierwszego Majdanu.
Mówił, że Rosja jest słaba i prowadził taką politykę przerzucania odpowiedzialności tej walki, uznając, że jest korzystne dla Polski, niech się wykrwawi Rosja na Ukrainie. My nie ponosimy strat.
Ojej, poważny zarzut.
No ale to przecież są, ale to są przecież te wypowiedzi są tutaj bardzo
no,
częste.
No to jest trochę zarzut Mischamera, jak pan pamięta, wobec zachodniej polityki, że chodzi o wykrwawienie się Rosji kosztem Ukrainy.
To się nazywa...
Polski rząd tego nigdy nie popierał.
To jest backpassing. No nie, nie. Ja to przedstawiam to w kategoriach pewnych koncepcji, pojęć z polityki międzynarodowej. Znana strategia backpassing, czyli przerzucanie odpowiedzialności. Na czym ona polega? Zagrzewania do walki to, co było. Nie wspierania osobowego, uznając, że w naszym interesie jest, żeby nie ponosić straty, ale zarazem osłabiać Rosję sankcjami i tak dalej. Ta polityka, ona w ogóle, ja uważam, że ona generalnie ma sens, tylko ona poniosła klęskę, bo Rosja nie została osłabiona, Amerykanie to widzą to inaczej i tak dalej.
Kolejna przegrana wojna Zachodu ze Wschodem, poczynając od Wietnamu, prawda, i tak dalej. To jest, muszę powiedzieć, to mnie napawa najgłębszym niepokojem.
Panie redaktorze, inaczej to widzę.
Nobla?
Ja to widzę inaczej, bo pan redaktor mówi o Zachodzie. Na pewno jest to klęska Europy, która spada w hierarchii podmiotów geopolitycznych, czy państw bardzo nisko, jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych. Natomiast czy to jest klęska Stanów Zjednoczonych, tak jak interes amerykański jest definiowany przez tą administrację? Na przykład przez Donalda Trumpa, czy przez Vance'a wiceprezydenta? Nie. A oni powiedzieli, że to nie jest ich wojna. Europa musi wziąć odpowiedzialność. To jeszcze, to jest dopiero początek. Przecież dalej zagrożenie ze strony Rosji będzie i Europa będzie musiała tą Ukrainę bronić.
Wygrać wyścig zbrojeń z Rosją teraz.
No, bronić tej Ukrainy taką, jaka ona zostanie. Suwerenna, mam nadzieję. Więc problem polega na tym, że to jest klęska Europy, bo ta polityka europejska doprowadziła w pewnym sensie do tej sytuacji.
Krótko. Dostanie Trump Nobla, czy nie dostanie? Proszę o to teraz liderzy Armenii i Azerbejdżanu po zawarciu pokoju. No chyba pół wieku, od lat 80. tam trwały końca lat 80. Spory, więc już blisko by było pół wieku. I udało się Trumpowi doprowadzić do zawarcia pokoju w Białym Domu. Będzie Nobel?
Trudno mi powiedzieć, na pewno to będzie.
A zasługuje?
Jeszcze myślę, że decydująca będzie kwestia Ukrainy, ale też trzeba spojrzeć z uznaniem na te porozumienia pokojowe, do których doprowadził Donald Trump. Armenia, Azerbejdżan to jest jedno z nich. Bardzo niekorzystne dla Rosji, znaczny wpływ Stanów Zjednoczonych w tym regionie, no jednak pewna sprawczość Donalda Trumpa. Ja bym nie krytykował go en bloc. Zobaczmy, jakie będą owoce tego. No, poza tym, czy on dostanie Nobla, czy nie dostanie, to nie jest aż tak ważne. Ważne
dla
jest...
Dla niego mega ważne. No dobrze. Czy może dostać Nobla facet, który doprowadził do fantastycznego pokoju między Armenią a Azerbejdżanem, a jednocześnie toleruje ludobójstwo w Gazie?
Nie wiem, czy on toleruje ludobójstwo i czy można użyć tego słowa. Oczywiście jestem świadom bardzo trudnej sytuacji palestyńczyków.
20 państw arabskich, islamskich, tak, Trybunał Karny, tak i tak dalej. No, wiele podmiotów ważnych, ONZ, tak, uważa, że to jest ludobójstwo.
No, ja myślę, że ja też pokazuję w tej książce, o której mówiliśmy, Polska i Trump, wtedy też te stosunki Stanów Zjednoczonych z Izraelem były specjalne i one są i będą. Czyli polityka wobec Izraela jest zupełnie inna niż wobec innych państw. Na więcej się pozwala Izraelowi, no ze względów wewnętrznych, no i uznania znaczenia tego państwa. My musimy po prostu to rozumieć. Oczywiście też wypowiadając się przeciwko działaniom Izraela, jeżeli oni budzą
popierać propozycję nałożenia sankcji na Izrael. No Niemcy już nałożyły sankcje, jeszcze Wielka Brytania też, prawda, w postaci wstrzymania eksportu militarnego i tak dalej. A Polska powinna się przyłączyć do sankcji przeciwko Izraelowi w obliczu tego, co dzieje się w Gazie?
To jest pytanie ważne, ale ja, jeśli pan redaktor pozwoli, jestem krytyczny wobec polityki Polski, wobec Izraela. Tweet premiera Donalda Tuska, kiedy zrównał, czy porównał sytuację w Strefie Gazy w Izraelu do II wojny światowej, do Holokaustu, mówiąc o wspólnocie Polski i Izraela w czasie II wojny światowej, co spowodowało wezwanie ambasadora Polski na dywanik. To było niedobre, bo Polska znowuż została przedstawiona, że coś tutaj do tej II wojny światowej się odwołuje. Inne państwa są krytyczne, wprowadzają sankcje, ale wypowiadają się, ale ambasadorzy ich państw nie są wzywani. Dlaczego my się tak negatywnie daliśmy pretekst?
No to było niezręczne po prostu. Ale teraz powiem, nawet nie wezwaliśmy izraelskiego ambasadora w obliczu tego, zostaje przy tym, ludobójstwa, które się dzieje w Gazie. No jak to jest możliwe, że jednocześnie nazywamy to dość twardo, rzeczywiście i minister Sikorski, i premier Tusk i tak dalej, a jednocześnie kupujemy od Izraela broń w tym samym czasie za duże pieniądze i nawet nie wezwiemy ambasadora, żeby go ostrzec, że to nam się nie
podoba. To akurat, że nie wezwaliśmy, to być może uważam, że dobre. Ja chcę tylko podkreślić, bardzo niekonsekwentna polityka. Natomiast zrobiliśmy jedną rzecz wbrew Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, co nam zapamiętają. Zainicjowaliśmy ewakuację obywateli polskich i innych państw jako główne państwo w czasie konfliktu Izraela z Iranem i ataku amerykańskiego na Iran. Nie zapomną nam tego.
Mamy niekonsekwentne.
Uważam, że to było złe.
Ratować Polaków zagrożonych atakiem irańskim w Izraelu?
Uważam, że to było złe, bo wystąpiliśmy wbrew innych państw. Okazało się to zagrożenie iluzoryczne w tym samym czasie, a Izrael to mówił polskim dyplomatom, spokojnie, w tym samym czasie w Kijowie więcej osób ginęło, a nie ewakuowaliśmy z Kijowa.
Uważam, że to było... Niesymetryczność naszej polityki wobec Kijowa, wobec wojny... agresji rosyjskiej na Ukrainę i wojny Netanjahu ze Strefą Gazy jest robi wrażenie, prawda?
To było złe dlatego, że żeśmy wsparli narrację Iranu, co było niedobre z perspektywy interesów amerykańskich i Izraela. To był błąd.
Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Polecam państwu tę książkę Polska i Trump. Jak zostaliśmy ważnym sojusznikiem. Teraz informacja, po informacjach komentatorzy Roman Niemielski i Michał Tomasik.
Reklama. Mocny? Mocny! Mocny start! W poniedziałek i wtorek z Kaufland Card. Filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 15,99 za kilogram. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% 2,24 za litr przy zakupie 6. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
W salonach Empik trwają gorące letnie okazje. Teraz zgarniesz do 35% rabatu na wybrane książki. Tak, aż do 35%. Do tego Uno Flip za jedyne 24,99. Cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Empik.
Zakupy robię tu.
W Lidlu możesz liczyć na życzliwą pomoc naszych pracowników, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8:22, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. To sukces dyplomatyczny, tak o planowanej wizycie prezydenta Karola Nawrockiego u prezydenta Donalda Trumpa, mówił w poranku TOK FM profesor Jacek Czaputowicz. Były minister spraw zagranicznych podkreślał, że do spotkania dojdzie krótko po zaprzysiężeniu Nawrockiego, a jego wizyta w Waszyngtonie jest dobra dla całego państwa i korzystna także dla rządu, stwierdził Czaputowicz. Ostra wymiana zdań między Bratysławą a Kijowem. Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że Ukraina została wykorzystana przez Zachód do próby osłabienia Rosji. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało, że Fico stosuje obraźliwą retorykę. Ukraina będzie musiała za to wykorzystanie najwyraźniej drogo zapłacić, stwierdził Fico, reagując na zapowiedź spotkania prezydentów USA i Rosji Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Przesłuchania w prokuraturze będą nagrywane. Trwają prace nad zmianami w prawie, pisze dziennik Gazeta Prawna. Od wielu lat o nagrywanie apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich. Według RPO ograniczałoby to ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych. Jednocześnie stanowiłoby istotne zabezpieczenie dla funkcjonariuszy policji i prokuratorów, chroniąc ich przed bezpodstawnymi zarzutami o nadużyciu.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne osłabienie naszej kadry przed Mistrzostwami Europy ze składu. Z powodu kontuzji wypadł Jeremy Sochan, który musi wrócić do USA, gdzie będzie przechodził rehabilitację. To dla nas cios, bo miał być naszym liderem podczas koszykarskich Mistrzostw Europy, mówi trener Igor Milicic.
Tą lukę na pozycji 4 musimy jakościowo zapełnić. Mamy trochę kłopot na tej pozycji, ale nie boimy się takich problemów, musimy znaleźć rozwiązanie i tyle.
Na razie udało się znaleźć lekarstwo na bolączkę z rozgrywającym. Naturalizowany niedawno Amerykanin Jordan Lloyd dobrze wkomponował się w zespół. Wczoraj w wygranym w Katowicach towarzyskim meczu ze Szwecją rzucił 20 punktów, najwięcej w zespole. Z nim jesteśmy mocniejsi, mówi skrzydłowy Tomasz Gielo.
Jordan zrobił na nas bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jest mega w porządku człowiekiem, można z nim bez problemu porozmawiać. Jest bardzo ciekawy Polski, naszego kraju, naszego języka. A to zawsze pomaga. Jak widzimy, że jest taka jakiś fundament, na którym można budować, wydaje mi się, że naprawdę będzie dużym wzmocnieniem. Dzisiaj pokazał jakąś tam cząstkę tego, co potrafi. Jest w stanie bardzo szybko złapać wiatr w żagle i zdobyć te kilkanaście punktów z rzędu i tego będziemy potrzebowali.
Polacy rozegrają jeszcze dwa sparingi w Sosnowcu z Gruzją i Finlandią. Na zakończenie przygotowań do Eurobasketu zmierzą się ponownie z Finami, ale w Helsinkach. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 27 sierpnia. Legia Warszawa wygrała z GKS-em Katowice 3-1, a Jagiellonia Białystok z Krakowią 5-2 w niedzielnych meczach czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Liderem jest wciąż Wisła Płock, a dziś Lechia Gdańsk podejmie Motor Lublin. Czołowe ligi w Europie ruszą w najbliższy weekend. W ostatnim sparingu FC Barcelona bez Roberta Lewandowskiego i z Wojciechem Szczęsnym na ławce pokonała włoskie Como 5-0. Falstart zaliczył Liverpool w tradycyjnym meczu na Wembley o tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii przegrali po rzutach karnych z Crystal Palace. Po 90 minutach było 2-2. Kamil Majchrzak wygrał Challenger w Kozerkach. W finale rozstawiony z jedynką Polak pokonał turniejową dwójkę Chorwata Dino Prizmicza 6-4, 6-3. Światowa czołówka tenisistów gra w Cincinnati. Magda Linet wygrała ze Słowaczką Rebeką Szramkową 7-6, 6-0 i awansowała do trzeciej rundy. Iga Świątek miała dziś zagrać o czwartą rundę, ale jej rywalka Marta Kostiuk wycofała się z powodu kontuzji. W tej sytuacji Polka czeka na rywalkę w 1/8 finału. Będzie to Rumunka Sorana Kirsta lub Chinka Yue Yuan.
Sporo słońca dzisiaj w całym kraju, tylko na Suwalszczyźnie więcej chmur i przelotny deszcz. 22 stopnie pokażą termometry w Gdańsku i Olsztynie, 23 w Białymstoku, Łodzi, Szczecinie, Kielcach, Opolu, Katowicach i Krakowie, 24 we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, Lublinie oraz Rzeszowie, 25 w Warszawie, a najcieplej, bo 26 będzie w Zielonej Górze.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest poniedziałkowy, uwaga, uwaga, poniedziałkowy poranek w TOK FM, 26 minut po 8 i zaczynamy rozmowę komentatorów. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza, i Michał Tomasik, Polityka i Uniwersytet Civitas. Witam was.
Dzień dobry.
Dobry.
Wiecie co, no jest strasznie dużo bardzo poważnych tematów się nagromadziło, ale jest też temat, który na pewno będzie grzał w tym tygodniu, bez względu na to, czy jest poważny, czy jest niepoważny, więc musimy z tym zastrzeżeniem do niego podejść, ale nie możemy go uniknąć. Uważam, dzisiejsza okładka tygodnika Sieci: czy Tusk jest poważnie chory, Warszawa huczy od plotek, kancelaria premiera odmowa odpowiedzi. Jaka jest prawda, to jeszcze cytowałem w przeglądzie prasy, zapytaliśmy o stan zdrowia premiera w jego kancelarii, pisze Sieci. Wysłaliśmy pytania, w których wprost wskazaliśmy na rodzaj schorzenia, o którym mówi się na mieście, w cudzysłowie. Nie komentujemy takich spraw, bo są to dane wrażliwe, objęte ochroną, napisało do nas Centrum Informacyjne Rządu. No i wiecie, no nie mamy żadnych przesłanek, żeby odpowiadać na pytanie, czy Donald Tusk jest chory, czy jest zdrowy. No i to chyba nie jest przedmiotem tego programu też. Niemniej ta narracja o chorym Tusku, która już się rozlewa po sieci, też w komentarzach publicystów tego grona, ona wymaga jakiejś analizy, refleksji i przede wszystkim z mojej strony muszę powiedzieć zdziwienia, że Centrum Informacyjne Rządu w tak formalistyczny, nieporadny sposób z tym operuje. Jak wam się wydaje, co to jest za historia? Roman Imielski.
Znaczy ja jestem, nie jestem zaskoczony, że tygodnik braci Karnowskich takie rzeczy robi, bo dużo gorsze też robił w przeszłości. W ogóle środowisko, czy też...
Ale huczy Warszawa od plotek,
w ogóle nie huczy. Ja nigdy, ja się przejrzę przez Warszawę i w ogóle nie słyszałem żadnego huku.
Poza tym z taksówkarzem nic nie mówię na ten temat.
Ja też wczoraj spacerowałem nawet i też nie słyszałem poza samolotami.
Ja pamiętam dokładnie też przecież oburzenie, że tak powiem, środowiska Jacka i Michała Karnowskich też publicznie, jak media dopytywały o stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Prawda, jakie to było objęte tajemnicą. I rozumiem, że tu chodzi o rozkręcenie takiej narracji.
Ale wcześniej już na przykład drżąca ręka Jacka Kuronia, pamiętasz, w kampanii, co to był, tak, 2005?
No 20 lat temu, 20 albo lat. Nawet trochę wcześniej, już teraz mogę się mylić. Tak. Natomiast mi chodzi tylko o to, że tu chodzi o nakręcenie takiej narracji, że ten rząd nie radzi między innymi dlatego właśnie, że jest premier ponoć niedysponowany. Ja o niczym takim nie słyszałem. Uważam, że robienie z czegoś takiego bez żadnych dowodów, materiału okładkowego i tak dalej, to jest...
Dobrze, no oni twierdzą, że mają informacje ze źródeł zbliżonych, no i tak dalej,
my
jak
dzisiaj
zawsze.
Teraz poświęcamy temu tyle rzeczy, a cały czas uważamy, że prawda, że to jest jakaś chucpa. No to więc
znaczy, to mogą być kolejne ośmiorniczki, ale pytanie, czy rząd powinien publikować informacje o zdrowiu premiera w takiej sytuacji, co się w wielu krajach robi. W Polsce akurat chyba nie było takiego przypadku.
Jeśli chodzi o rząd, o premiera, to ja nie znam takiego kraju, którym się... Ten, natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście jest ogłaszany, poza Donaldem Trumpem ostatnio, o ile dobrze pamiętam, nie został chyba ujawniony. Jego ze stanem zdrowia.
Ale niepełny raport. Jak ci się wydaje, Michał?
To ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy i może zacznę od końca. To znaczy, stan zdrowia polityków jest też orężem. I mówiliście o Stanach Zjednoczonych, no przecież jednym z zarzutów wobec Joe Bidena, po czasie, jak się okazało, w sumie trafnym, był jego stan zdrowia. I że się sypie, i że jest sleepy, i że nie da rady.
No i też dużo się pisało, teraz już wspominam, przed wojną o stanie zdrowia Józefa Piłsudskiego, chociaż cenzura na ogół to zdejmowała.
A po wojnie dużo się pisze o stanie zdrowia Hitlera i
powiedzieli, że pamiętasz, że się pisało o zdrowiu Józefa Piłsudskiego?
Nie, pamiętam z Zeń z historii pracy.
Natomiast ja myślę, że o tyle, ile oczywiście ta odpowiedź Centrum Informacji Rządu jest beznadziejna, to no, ja mam nadzieję, że politycy Koalicji Obywatelskiej czy w ogóle Koalicji Rządzącej są gotowi się z tym jakoś rozprawić. Mówiłeś, Roman, o tym, że stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego budził, czy dyskusja na ten temat budziła oburzenie, ale przecież od lat słyszeliśmy, czy o kolanie, to w ogóle był serial, który się ciągnął nie wiadomo ile, czy o podejrzeniu jakichś innych chorób.
Straszny nowotwór leczony w Lublinie, pamiętacie tę historię przecież.
To samo tyczyło później Zbigniewa Ziobro, więc to też jest taki sygnał, żeby może ostrożnie czasami. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości karnie miesiącami chodzili i tłumaczyli, że wszystko jest dobrze, prezes jest w świetnej formie i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli uważamy to za sprawę wyssaną z palca czy kompletnie niepoważną, no to politycy muszą być gotowi na to, żeby pewne zapewnienia czynić i umieć ten temat nawet tak banalny jakoś rozmasowywać.
Mnie najbardziej z tego wszystkiego, bo to, że po Karnowskich można się spodziewać wszystkiego najgorszego, to nie mam cienia wątpliwości. Ale ta nieporadność Centrum Informacyjnego Rządu jest i ta taka lekkomyślna nieporadność, bo wiadomo, że to może być po prostu leitmotyw sierpnia, tak, obok podróży.
Nie będzie żadnym leitmotywem, czego już na razie próbują robić leitmotiv z tej niby strasznej afery związanej z KPO, no nie żartujmy. No,
ale zaraz się pojawi interpelacja w tej sprawie. Ale czy prawdą jest, że premier ma ograniczone zdolności poznawcze?
Znaczy to, że PiS jest zdolny do wszystkiego, też nie tak musimy przekonywać.
Ale to jest inna kategoria ataku, no bo KPO to możemy mówić, że to jest niekompetencja i tak dalej, a stan zdrowia za chwilę może podłapać jeden czy drugi portal plotkarski, co po ciebie fotografować.
Bo jeśli na to spojrzymy tak z lotu ptaka, to zresztą słuchałem cię rano w trakcie przeglądu prasy i ja się oczywiście zgadzam, jest to robienie z igły widły.
To jest to, co Wojtek Maziarski w gazecie napisał, prawda, że rozdmuchany. Ale tutaj mi się wydaje, że jeżeli ta polityka będzie tak szczelna, że odpowiedzi będą typu prywatna sprawa, to oni będą to rozgrzewali na tysiące możliwych sposobów.
To raczej bym to odniósł właśnie do tego, co się dzieje z KPO. Tam nie było dobrej odpowiedzi na to, co się wydarzyło. Zupełnie, znaczy pogubiło się. Sam ministerstwo, minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałę, czyli Ministerstwo Funduszy i Rozwoju... Ministerstwo Funduszy
I polityki regionalnej,
tak. No, też zachowało się według mnie nie najlepiej. Nie udało się zgasić tego pożaru.
Też ta poważna wina premiera, prawda? Jakby była wielka afera, premier tak zareagował, której nie ma.
Nie ma, tak.
Był źle zbriefowany, mam wrażenie tutaj, że użyję tej eleganckiej...
No chociaż zapewniał, że... znaczy nie, tak. Powiedział, że się dowiedział, bo rozmawiał z panią ministrą, która w ogóle zdaje się, że jest na urlopie.
Tak, tak. I wraca i to ma być już dostępna.
A, no to dobrze, że się nie spieszy.
Nie, jest na końcu świata gdzieś. Leci.
Na Alasce.
Alaska to nie koniec świata, nie przesadzajmy.
W ogóle końca świata nie będzie, ale jedź dalej.
Tak, przeżyliśmy już kilka końców świata. Więc premier powiedział, że ta sprawa od tygodni była znana kierownictwu ministerstwa, natomiast od strony stricte komunikacyjnej to wydaje mi się, że na samym początku doszło do rozdźwięku, bo rzecznik rządu wypowiedział się w tonie jest afera i my się nią zajmiemy. Premier się wypowiedział w tonie jest afera, ja nawet mam winnego. Wiceminister wyszedł karnie się tłumaczyć za swoją szefową, również partyjną, bo i pan Szyszko, i pani Pełczyńska-Nałęcz są z Polski 2050. I dopiero później rozpoczęła się właściwie przez media.
Dziennikarze zaczęli bronić rządu, który się sam oskarżał. To jest bardzo ciekawe.
Dziennikarze, tak. I właściwie ten spór między dziennikarzami się również zaczął, tak? Którzy zaczęli dyskutować, czy to jest afera, czy to nie jest afera. Tu karierę zrobiło ta rozmowa Piotra Maślaka z premierem Gawkowskim w TVP.
Ale to jest niesamowite. To jest pojedyny kraj na świecie, gdzie rząd się biczuje do krwi, a dziennikarze krzyczą nie tak mocno, nie tak mocno. No naprawdę to jest przedziwne.
Ale ja bym tego w ogóle nie przekreślał, bo może my jesteśmy już kompletnie spaczeni, cyniczni, a rząd ma rację może. Że rząd ma prawo wyjść, powiedzieć, to jest...
strachu.
Okej, ale rząd też ma prawo wyjść, powiedzieć, że naszym zdaniem to jest afera, bo każda złotówka, która jest źle wydana, to
tylko
musi
pytanie,
być rozliczona.
Czy ona została źle wydana, bo na podstawie tych wszystkich informacji, które dzisiaj mamy, to pewnie tam jakieś złotówki zostały źle wydane, ale ogromna masa nawet tych zarzutów stawianych tym restauratorom i tak dalej, generalnie została wydana
Zgodnie z celem programu.
Celem programu miało być dywersyfikacja przede wszystkim biznesu, gdyby doszedł do kolejnego lockdownu, żeby już nie znaleźć się w tym, że jedyne źródło dochodu, jakim jest działalność hotelarska, na przykład odpada. Albo też unowocześnienie, prawda, tego swojej oferty. Więc my rozmawialiśmy zresztą z kilkoma osobami, które się na tej liście też tam pojawiły i one mówiły, że przecież takie były warunki i rzeczywiście to pomogło mi w biznesie. No jak kupiłem tam, nie wiem, kilka żaglówek, no to chyba mi to pomoże w biznesie.
Nazywanych jachtami.
Jachtami, tak. Tak, no. Więc to mnie to zaskoczyło, że rząd ciągle tą politykę informacyjną ma dosyć słabą, no nie ma co ukrywać. Mówiliśmy tutaj dużo o tym, jak powołano Adama Szłapkę na rzecznika rządu. No w końcu jest to również osoba w randze ministra, no ale jedna osoba to tego nie udźwignie, no, gdyby była, nie wiem, supermenem, no czy tam trzeba poważnego zespołu profesjonalistów, którego chyba nie ma cały czas, z tego co wiem, no.
Myślę, że to jest jednak główny problem.
Tak, no.
Rzecznictwo to jest kompetencja, której ludzie uczą się latami. Jak się patrzy na małpią sprawność rzeczników wielkich korporacji, przecież oni potrafią odwrócić kota ogonem 16 razy i jeszcze powodować, że się będzie uśmiechał, tak? Więc a tutaj przychodzi pan Szłapka, bardzo miły, inteligentny, fajny polityk, no ale nieznany jako geniusz PR-u. 8:37 musimy teraz posłuchać informacji. Na coś ciekawego będzie i wracamy.
Autopromocja. Tok 360 teraz również o 12:00. Co od rana wpłynęło na nasze życie? Czego dziś możemy się spodziewać po wydarzeniach na świecie? Jakie to wszystko ma znaczenie?
Tok 360 punktualnie w południe w Radiu Tok FM. Filip Kakusz, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Tylko do środy. Sezonowe wietrzenie magazynów na produkty objęte promocją. Na przykład myjka ciśnieniowa Kärcher. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 589 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy beztłuszczowej Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl.
Marian, Kleo dzwoniła.
Do ciebie?
No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert.
O, a powiedziała dlaczego?
Bo w Media Expert taniej ma.
Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartband Xiaomi 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 229 zł. Teraz za jedyne 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 130 zł. Media Expert.
Pierwszy program gospodarczy jest naprawdę pierwszy. Słuchaj od poniedziałku do piątku przed 6:40.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Farmer Aldik poleca.
Polecam świeże, pyszne warzywa i owoce w super cenach.
Już? Tak krótko?
A tu nie ma co lać wody. Powiedziałbym wszystko, co ważne. Świeżość, jakość, super ceny. Zawsze w Aldi.
W tym tygodniu w Aldi polskie pomidory malinowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 9,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. A nektarynki jedynie 10,99 za kilogram.
Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
Każda paczka to coś więcej niż przesyłka. To realny wpływ na Twoje otoczenie. Twoje wybory kształtują świat wokół Ciebie. Wybierając InPost wspierasz krakowską firmę, która płaci podatki w Polsce. Za zeszły rok InPost zapłacił 375 milionów złotych podatku CIT. To równowartość tysięcy świadczeń 800+, setek karetek pogotowia czy dronów obronnych. To pieniądze, które wracają do Ciebie. Dlatego kupując online, wybieraj mądrze. Wybieraj Polskę. Wybieraj InPost.
Tato, zabrakło dla lalek domku.
Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
Prosta pożyczka w kasie Stefczyka to szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Zadzwoń 801-600-100 lub złóż wniosek na www.kasastewczyka.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Marian, a jak kupować sprytnie i tanio?
No jak Barbara, przecież to dzieci nie proste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej.
O, to ja sobie też zainstaluję.
No i proszę.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8:41, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje Tok FM. We wrześniu mamy poznać wyniki kontroli w programie KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej, którą zleciła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, mówił w poranku Tok FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Do tego czasu płatności w tym programie zostały zawieszone.
110 milionów zostało do tej pory zainwestowanych i to jest ta część, która musi podlegać bardzo dokładnemu i rzetelnemu sprawdzeniu. Ta kontrola zakończy się we wrześniu. Będzie to najszybsza tego typu kontrola. Jesteśmy w pełni zdeterminowani do tego, żeby to sprawdzić, bo emocje społeczne, czyli wątpliwości obywateli są realne.
Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności w sprawie wątpliwych dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Działaniami polskich śledczych zainteresowana jest też Prokuratura Europejska, która pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi organami. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zbiorą się dzisiaj na nadzwyczajnym zdalnym spotkaniu, żeby omówić zapowiedziane na piątek rozmowy prezydenta wizyta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce. Na temat zakończenia wojny w Ukrainie szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że jakiekolwiek porozumienie pomiędzy Rosją a Stanami musi uwzględniać Ukrainę i Unię Europejską. Premier Australii oświadczył, że jego kraj uzna państwo palestyńskie we wrześniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dodał, że Australia zdecydowała się na to posunięcie po uzyskaniu zapewnień od władz autonomii palestyńskiej, że Hamas nie będzie odgrywał w przyszłym państwie żadnej roli, strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana i przeprowadzone zostaną wybory. Rząd tymczasowy Haiti ogłosił 3-miesięczny stan nadzwyczajny w centralnych prowincjach tego karaibskiego kraju. To reakcja na narastającą przemoc zbrojnych gangów, których przywódcy zapowiedzieli ostatnio wielką ofensywę. Jednym z celów wprowadzenia przez władze stanu wyjątkowego jest lepsza ochrona dostaw żywności dla mieszkańców przed konfiskatami dokonywanymi przez gangi, kontrolujące skutecznie również niemal 90% obszaru stolicy kraju Port-au-Prince, liczącej 1 000 000 mieszkańców. Pilot samolotu Ryanair lecącego z Barcelony do Porto zemdlał podczas lotu. Maszynę udało się bezpiecznie podprowadzić do lądowania drugiemu pilotowi. Według ustaleń mediów pilota udało się ocucić jeszcze przed podejściem maszyny do lądowania. Na lotnisku w Porto czekały na niego ekipy ratunkowe, ale ten odmówił umieszczenia go w szpitalu. Pogodnie w większości kraju, tylko na Suwalszczyźnie okresami więcej chmur i możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 25 na południu i południowym zachodzie, chłodniej nad morzem oraz w kotlinach górskich, tam od 19 do 21 stopni.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest poniedziałkowy poranek w TOK FM, 44,5 minuty po 8. Wracamy do rozmowy komentatorów. Roman Imielski i Michał Tomasik. Michał jeszcze dokończy i potem przejdziemy do innych spraw.
Ja chciałem zwrócić uwagę na bardzo ważną, wydaje mi się, zwłaszcza po ostatnich wyborach, jeszcze kwestię, którą jesteśmy targani, to znaczy emocje. Po pierwsze są to emocje w koalicji i wydaje mi się, że też kierunek, jaki obrał rząd, rozprawiając się z tą sprawą, może mieć jakiś, jak nie zalążek, to chociaż jedna z nitek może prowadzić właśnie do kwestii emocji, jakie są w koalicji, to znaczy jakichś niechęci.
Jak się pozbyć 2,50?
Pozbyć się, albo to jest kwestia niechęci, zadry, złej krwi.
Mała uwaga, nie całej 2,50, tylko 20,50.
Potencjalnej tak, wicepremierki.
To ty powiedziesz.
KPN nie do KPRM. To może być taki plan trochę. Natomiast druga rzecz...
I dlatego tak to podchwytują. Znaczy, że ta prawica podrzuciła temat.
Ale nie tylko prawica.
Ja rozumiem, że teraz Polska 2050 będzie pytała o zdrowie premiera z zainteresowaniem w odpowiedzi.
Ale to nie jest tylko kwestia prawicy, bo są też takie opracowania, jak te emocje rozkładają się w internecie. I to jest w ogóle negatywna emocja w stosunku do Polski 2050, w stosunku do Szymona Hołowni i w stosunku do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Więc to mamy takie kombo. Można się wyżyć na nich. I to jest druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. To znaczy, te emocje, które towarzyszą obu stronom. Ja, śledząc uważnie zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i jego późniejsze kroki, miałem wrażenie, że w cudzysłowie tamta strona triumfuje, napawa się zwycięstwem, napawa się takim przerwaniem tej pasy koalicji rządzącej, odebraniu tej drogi po sprawczą władzę. A może napawa się tym, że paraliż będzie trwał jeszcze dłużej, nie wiadomo jak długo. Natomiast ta strona sympatyków większości rządowej, no to właściwie no tu jest i poczucie jakiegoś tej złości, rozgoryczenia.
I drżące ręce.
Drżące i właściwie taka już przygotowywanie się na 27 rok, gdzie dojdzie do katastrofy. No i też taka emocja, która się pojawia, kiedy nasz przeciwnik triumfuje, tak? Czyli taka właściwie mieszanka, którą trudno nazwać i znajduje...
Poczucie krzywdy.
Krzywdy.
Dobrzy jesteśmy, prawda?
To akurat rzeczywiście może odgrywać rolę, bo jest jasne, że Donald Tusk nie przepada za Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. I generalnie też nie przepada za Szymonem Hołownią, czyli tymi dwoma najważniejszymi osobami. No, może jeszcze Michał Kłopotko, ale Michał Kobosko jest, powiedzmy, eurodeputowanym. Udało się obronić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w trakcie zmian rządowych. No jest ta propozycja na stole, żeby to właśnie pani ministra była wicepremierem, kiedy zmieni się już marszałek Sejmu i zostanie nim Włodzimierz Czarzasty zgodnie z umową koalicyjną zawartą w 2023 roku. No więc tych układanych tam jest trochę więcej i tych emocji rzeczywiście też wypływających politycznie też na tą sprawę moim zdaniem mogły mieć wpływ.
No dobrze, porozmawiajmy chwilkę teraz, zawieźmy to, te polskie wiry i porozmawiajmy przez chwilkę o rzeczy poważnej. Czy Zachód przegrał wojnę w Ukrainie, skoro Trump proponuje, że oddanie Putinowi terytoriów, o które Putinowi chodziło?
Ja byłem od początku drugiej kadencji Trumpa bardzo złych myśli, jeśli chodzi o sytuację w Ukrainie i w ogóle rozwiązanie, które Trump zaproponuje. Trump od zawsze dużą atencją darzył Władimira Putina. On mu imponuje, bo on de facto, Trump chciałby zrobić w Stanach Zjednoczonych coś podobnego na miarę tego, czyli pozbyć się wszelkich w ogóle...
No tak, ale też chyba doszedł do wniosku, nie wiem czy słusznego, że nie jest w stanie wygrać tej wojny, więc lepiej ją skończyć.
Lepiej ją skończyć z punktu widzenia Trumpa, oczywiście, tak, bo Ameryki. Dałoby się ją rozwiązać zupełnie inaczej. To znaczy rzeczywiście wprowadzić realne sankcje na Rosję, przy czym one już nie uderzałyby bezpośrednio już w Rosję, bo Rosja, wymiana akurat handlowa Stanów Zjednoczonych z Rosją jest dosyć nikła, ale można było to, co leżało na stole.
Paliwem atomowym, metalami ziem rzadkich.
No, można było też na przykład właśnie to, co leżało na stole, czyli zagrozić, właśnie wprowadzić sankcje na wszystkich, którzy kupują ropę.
Stany Zjednoczone kupują na przykład paliwo
wiem.
Elektrowni na Long Island, prawda? Zamknąć je i Nowy Jork bez światła.
Pewne wydatki, pewne furtki można było zostawić, ale na pewno można było wprowadzić dużo większe obostrzenia właśnie na zakup surowców rosyjskich przez innych partnerów niż Stany Zjednoczone, tych niezbędnych.
Na Chiny... Nieskuteczne.
Oczywiście,
na
że
Indii
nie.
Okazało się nieskuteczne. Iran...
Widzisz, tylko gdyby Trump był konsekwentny, akurat na Indie mógłby wprowadzić. Z Chinami jest dużo bardziej skomplikowane. No tak, ale to mógł zrobić to dużo skuteczniej i naprawdę postawić Indie pod ścianą. Sam Trump, moim zdaniem, nie jest dla niego wartością silna Ukraina jako taka. Dla niego to jest jakaś zbędna wojna, którą on traktuje ambicjonalnie, ponieważ on uważa, że zakończenie rozlewu krwi w Ukrainie, ja nie wierzę w zakończenie wojny, bo to będzie tylko zamrożony konflikt. I druga sprawa, no to jest oczywiście Strefa Gazy, da mu ten upragniony pokojową Nagrodę Nobla. On naprawdę o tym marzy i opowiada swoim no współpracownikom, tak, że mają zrobić wszystko, żeby tą Nagrodę Nobla w końcu dostał.
Czy jest możliwe, żeby Donald Trump nie rozumiał, że nie ma szans na pokojową Nagrodę Nobla, jeżeli nie sprzeciwstawi się Netanyahu w jego zbrodniach w Strefie Gazy. Bo Ameryka to Ameryka, ale nastrój tej grupy, która będzie decydowała o Nagrodzie Nobla, jednak tutaj jest bardzo...
Ja przypomnę, że praktycznie co roku zgłaszany był Władimir Putin do pokojowej Nagrody Nobla. Jakoś nigdy nie dostał.
Nie zgłosiłeś mnie nigdy?
Nie pamiętam. Chyba nie.
Nie.
Ale może jeszcze w przyszłości. Ale jeszcze wracając do Ukrainy. Akurat ja tam jeżdżę regularnie, też tworząc pomoc humanitarną na wschód Ukrainy. Teraz byłem w Charkowie. I oczywiście, że społeczeństwo ukraińskie jest bardzo zmęczone tą wojną. Wiemy, że są problemy z mobilizacją. Dużym problemem jest de facto dywersja, ucieczka przed powołaniem do wojska.
No
i zasoby biologiczne stają się problemem. Więc również sami Ukraińcy nie marzą o niczym innym, jak tylko o tym, żeby w końcu przestali ginąć ludzie, ich synowie.
Czyli przegraliśmy wojnę.
No niestety uważam, że przegraliśmy, bo Rosja nie została ukarana za to, co zrobiła i w roku 2014 i teraz szczególnie po tej wielkiej inwazji z roku 2020 i dostanie prawdopodobnie nagrodę, bo jeśli jest prawdą, że Putin dostanie w ofercie od Trumpa aż tak daleko idące koncesje terytorialne, no trzeba jeszcze do tego zmusić Ukrainę, co może być problemem, czyli na przykład oddanie całego obwodu donieckiego, tak zwanego Donbasu, to są między innymi miasta które dzisiaj są kontrolowane przez Ukraińców, czyli chociażby Słowiańsk, Kramatorsk i tak dalej.
Ale też jest to, ten podtekst, jeden z podtekstów wojny, czyli zasoby metali, jeżeli rzadkich właśnie tam między innymi.
Ale to Trump się dogada z Putinem poza tym, no.
Przegraliśmy.
Michał Tomasz.
Przegraliśmy, natomiast pytanie o Zachód, to odwołam się trochę do twojej rozmowy z panem ministrem Czaputowiczem.
Ciekawa, prawda?
Tak, to jest pytanie, czy rozumiesz Zachód w kontekście pewnej idei i idących za nim wartości, czy geograficznie?
Bo geograficznie... Jako instytucjonalną, kolektywną
Bo jako Zachód, demokratyczny Zachód przegrał. Natomiast Donald Trump nie jest częścią demokratycznego Zachodu, więc on może sobie wygrywać. Jego...
Chyba już nie dostaniesz wizy jego, do Stanów Zjednoczonych w najbliższej kadencji.
Jego intencje...
Tam wizy nie trzeba, ale cię cofną z tego.
Ale dziennikarze i tak już tam trzepią i cofają, więc co to za różnica. Jego cele nie są demokratyczne w rozumieniu takiej właśnie europejskiej wspólnoty, wartości i tak dalej, tylko właśnie, żeby się dogadać, żeby zrobić deal, żeby pochwalić się sukcesem, pokazać sprawczość, pokazać siłę i jakby wszystko zrobić, żeby Ameryka była pierwsza i była wielka ponownie. Natomiast jeżeli chodzi o Zachód, no to jakby wojna Ukrainy z Rosją jest też wojną pewnych wartości i takich choćby jak szacunek wobec prawa, wobec...
Nienaruszalność granic, o czym pisze tych pięciu premierów teraz, znowu kolejnym doskonałym liście, w którym na szczęście Donald Tusk się znalazł też. To też trzeba podkreślić, prawda, że mimo tych wszystkich zawirowań, wszystkiego, co mówimy, często krytycznie o tym rządzie, jednak są takie pola, w których daje radę, prawda? I
wiele takich pól, w których daje radę. Polityka międzynarodowa na pewno taką jest. Ale jeszcze jedno bym chciał powiedzieć tutaj, bo tak też nie lubię takiego czarnowictwa, jednak oczywiście czymś innym jest Donald Trump. To jest oczywistość, jak mawia prezes Kaczyński. Natomiast Zachód... są też pozytywy tego, co się tej sytuacji, to znaczy Zachód jednak, przynajmniej jeśli chodzi o Europę, jest zjednoczony w tym twardym stanowisku wobec Rosji, mimo wszystko.
Zaczął budować swoją samodzielność.
Po pierwsze zaczął budować samą samodzielność, po drugie rzeczywiście zerwano te najwrażliwsze energetyczne deale z Rosją.
No tak, zamieniamy je na deale z Ameryką, które też są kontrowersyjne.
No tak, ale mi chodzi o to, że tutaj na pewno Putin się przeliczył. Putin myślał, że nie będzie takiego jednoznacznego stanowiska całej właściwie Europy. No bo tam Orban tam trochę pokrzyczy, ale... Fico, to są jednak małe państwa, z całym szacunkiem i dla Węgier, i dla Słowacji. Natomiast ci główni gracze jednak trzymają się razem. No i to, że też NATO chociażby rozszerzyło się o Finlandię, prawda? I też Europa zrozumiała, że my musimy się przygotowywać na najgorsze, czyli chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę. Znaczy te realne obawy, szczególnie w krajach bałtyckich, one nie są tylko obawami dzisiaj już.
No i rozpoczęły się też rozmowy, tak, o akcesji Ukrainy, czy do Unii, czy no, gdzieś tam to NATO majaczy,
ale... Te fabryki militarne, które powstają w Europie, to ma znaczenie. Nawet Polska, która się grzebie tutaj, prawda, mimo tego, co mówi pan minister.
No i to jest może jakaś nadzieja, że tak jak się chyba zgadzamy, że to będzie raczej zawieszenie czy zamrożenie, no to może w kolejnym rozdaniu, do którego pewnie prędzej czy później dojdzie, może Europa już będzie na tyle silna, czy będzie miała na tyle argumentów, że będzie w stanie te swój system wartości przeforsować, bo ja myślę, że poza taką wielką polityką to takie rozwiązanie, o jakim tutaj rozmawialiśmy, to będzie też wielki cios po prostu dla ludzi, dla opinii społecznych, dla społeczeństw, które zobaczą, że tak jak wstrząsa tymi społeczeństwami to, co się dzieje w Gazie, to tak wstrząśnie to, że właściwie te lata pójdą na marne.
No wiesz, dla mnie to już jest wstrząs, muszę powiedzieć. W najczarniejszych snach, kiedy wybuchła wojna, nie myślałem, że się skończy tak fatalnie dla Zachodu. Jednak miałem wrażenie wtedy, nie wiem, Romek, czy ty też, bo jakby obaj dość aktywnie to obserwowaliśmy wtedy, że ta potęga Zachodu, że ten tygrys zachodni szarpnięty za wąs, jak zaryczy, to samym dmuchem usunie tego Putina.
Wiesz, tak generalnie powinno być, jeśli popatrzysz, już nie mówię nawet o liczby ludności całego Zachodu, prawda, siłę ekonomiczną i tak dalej. No niestety reagowaliśmy za późno i z dużymi obawami. To znaczy, Ukraina powinna dostać dużo wcześniej broń, którą powinna, już dzisiaj ma, a powinna dostać dużo wcześniej. Amerykanie też nie powinni tej pomocy wstrzymywać. Wtedy pewnie inaczej wyglądałaby ta ofensywa z lata 2023 roku, która skończyła się katastrofą i tak naprawdę ona była punktem zwrotnym tego konfliktu po tym inwazji z 2022 roku, bo Ukraina zaczęła wtedy się cofać.
I wszyscy, którzy będą się później zastanawiać i dziwić, że prawica w Europie rośnie w siłę, niech tutaj się teraz zastanowią, bo to jest kamyczek do ogródka populistycznej prawicy, to znaczy Europa jest w rozkładzie, proszę bardzo, spójrzcie.
Lazy Brussels. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Michał Tomasik i Roman Imielski byli
naszymi
komentatorami dziś. Ogromne dzięki. Poniedziałkowy poranek TOK FM przygotował i wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje po nich. Po dziewiątej przedpołudnie TOK FM i Paweł Sulik. Dzień dobry, Pawle. O czym dziś?
O czarnym śnie Donalda Trumpa, mam na myśli Polskę. Przede wszystkim będziemy mówili o wiatrakach. Jak to jest, że ponad 800 samorządów w Polsce podpisało się pod listem do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą, a nawet z taką bardzo konkretną prośbą, żeby podpisał ustawę wiatrakową. Tak, tak, tą samą ustawę wiatrakową, która była kością niezgody i którą od ponad 11 lat jakaś część prawej strony sceny politycznej uważa za jakieś przekleństwo naszego krajobrazu, energetyki i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem ponad 800 samorządów mówi: panie prezydencie, proszę, niech pan podpisze jak najszybciej. To są pieniądze, to są sprawy zwykłych ludzi. Z jednym z tych samorządowców będziemy zresztą rozmawiali. Poza tym o tym, czego dotyczy zmiana w Lasach Państwowych. Mamy nowego dyrektora generalnego Lasów Państwowych. I jak to jest, że w niektórych województwach całkiem dobrze, sprawnie i nowocześnie udaje nam się wszystkie sprawy administracyjne związane z legalizacją pobytu cudzoziemców załatwiać, a w innych województwach zupełnie nam się nie udaje. To wszystko w dzisiejszym przedpołudniu Radio TOK FM.
Dzięki Paweł. Ja się z Państwem żegnam. W ten piątek oczywiście piątkowego poranku nie będzie, bo święta, wszyscy będziemy na defiladzie albo gdzie kto chce, nie wiem, w wodzie, bo ma być straszny upał. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Reklama. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład pralka LG Vivace. Pranie parowe 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.